Spocznijmy sobie.
Zanim zacznę już tak...
Słychać?
Słychać. Zanim zacznę już tak na serio, chciałbym się przywitać, bo trochę faux pas popełniono tydzień temu, czy dwa tygodnie, kiedy mnie przedstawiano tydzień temu. Ja nie mam 6 lat kapłaństwa. Ja mam dopiero 5 rok zaczynam. Trochę mnie postarzono. Zawsze powiedziałem, że będę młody do śmierci. Jak. A co się dalej okaże, to już będzie zależało od Pana Boga. Natomiast skąd też tutaj przybyłem, bo choć stąd tutaj pochodzę, tutaj chyba była kaplica jakaś, nie, to w budynku plebanii była kaplica. Pamiętam, jako mały szkrab tu przychodziłem do tego kościoła. Nie wiem, kto w gimnazjum wpadł na pomysł i przychodzić, kazał nam tutaj jako uczniom, gimnazjalistom pomagać w oporządzaniu tego kościoła. To jest też takie szczególne miejsce, bo pamiętam, że jako chyba jeden z nielicznych chodziłem po kracie, gdzie święta Jadwiga przed nią stoi. Po tej kracie chodziłem góra-dół. Trochęśmy się denerwowali na to, ale to był dzień, gdzie nie było lekcji. Gdy zapytałem się pana Krzysztofa, co mam mówić, bo to tak... Można mówić o wszystkim, tylko no, może jest coś na bieżąco, co trzeba wyjaśnić, co trzeba powiedzieć, może z czego rodzą się też pytania. Usłyszałem w SMS-ie, przeczytałem o grzechu zaniedbania i tak mi przyszło wczoraj na myśl, no to mówię, że dzięki zaniedbaniu to też dzisiaj tutaj jestem. Bo gdyby ktoś kiedyś nie zaniedbał pewnych rzeczy i czynności w moim kościele, gdzie pracuję, to może byśmy się nie spotkali nawet. No, więc czasami Pan Bóg tym z tego zła potrafi, z tego zaniedbania potrafi wyprowadzić dobro, a nie umniejsza fakt, że faktycznie to jest dzisiaj takie bardzo mocne, w każdym środowisku widoczne. Przygotowując się do tej konferencji też, pospisywałem pierwszy raz jak nigdy w życiu różne myśli. Nigdy nie piszę ręcznie, bo się nie mogę z tego jakoś odczytać. Natomiast spróbuję to wszystko złożyć w całość, ale jeszcze wczoraj pytałem uczniów w klasie, czym dla was jest zaniedbanie, czym dla was jest zaniechanie. No bo jednej definicji zaniedbania nie ma. Takie gdybyśmy, no Wikipedia coś powie, jakiś słownik coś powie, ale w Piśmie Świętym no nie słychać o zaniedbaniu tak wprost. Nie ma o zaniechaniu. Czy w ogóle między zaniedbaniem a zaniechaniem jest jakaś różnica? Ale żeby nam się tak dobrze nie siedziało, powstańmy jeszcze na fragment Ewangelii, którym byśmy się posłużyli, bo nie chciałbym opierać tego o swoje myśli, tylko o to, co mówi do nas Pan Bóg. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Był pewien bogaty człowiek. Ubierał się w purpurę i bisior i każdego dnia wystawnie ucztował. Przed bramą jego domu leżał pokryty wrzodami pewien żebrak imieniem Łazarz, który pragnął nasycić się resztkami ze stołu bogacza, lecz tylko psy przychodziły i lizały mu wrzody. Gdy żebrak umarł, został zaniesiony przez aniołów na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pochowany. Cierpiąc męki w piekle, podniósł oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Zawołał: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną. Poślij Łazarza, aby umoczył w wodzie koniec swego palca i zwilżył mu język, gdyż bardzo cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odparł: Dziecko, przypomnij sobie, że ty za życia otrzymałeś swoje dobra, podczas gdy Łazarz doświadczył zła. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty cierpisz męki. Poza tym między nami a wami istnieje ogromna przepaść, aby ci, którzy chcieliby przejść stąd do was, albo stamtąd do nas, nie mogli tego dokonać. Tamten powiedział: Ojcze, proszę cię, poślij go więc do mojego rodzinnego domu. Mam bowiem 5 braci, niech ich przestrzeże, aby i oni nie dostali się do tego miejsca męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i proroków, niech im będą posłuszni. Lecz on odpowiedział: Nie, ojcze Abrahamie, ale gdyby ktoś z umarłych udał się do nich, nawrócą się. Wtedy powiedział mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to nawet gdyby ktoś powstał z martwych, także nie dadzą się przekonać. Moi drodzy, ja bym mimo wszystko i tak jeszcze oprócz tego fragmentu, który jakoś Pan Bóg na nas zesłał i ten fragment z Ewangelii Mateusza, czego nie uczyniliście, to jest ten jeden werset, do którego odniesiono się do mnie z prośbą o tę konferencję, wszystkiego, czego nie uczyniliście jednemu z tych braci, moich najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I kolejna rzecz to przykazanie miłości, tak dzisiaj zaniedbane. Kiedy prowadziłem rekolekcje dla młodzieży, zawsze miałem po adoracji taki czas, żeby młodzież mogła przyjść nie tyle do spowiedzi, co po prostu porozmawiać. I wtedy sobie tak momentalnie uświadomiłem, jak bardzo my, jako kapłani, czy my jako nawet, czy wy jako rodzice, jak dzisiaj młodzież ma z czymś jednym zasadniczym problem. Ludzie się dzisiaj nie kochają. Zabiegają o miłość, tak, no chłopak zabiega o miłość dziewczyny, mamy te swoje miłości w szkole, mamy potem w rodzinie, ale my nie kojarzymy przykazania miłości. Kochaj siebie, kochaj bliźniego, kochaj Boga. Kochaj Boga, kochaj bliźniego, kochaj siebie. I przychodzi młody człowiek, jest zamknięty na Pana Boga, bo to mi się stało w życiu, to mi się stało, tamtego doświadczyłem. Mówię, ale człowieku, ale czy ty wiesz, że cię Pan Bóg stworzył? No wiem. A wiesz, dlaczego cię stworzył? No czemu? No bo jesteś dobry. Ale przecięcę, ale ja grzeszę. Ja ciągle grzeszę. Mówię mu, ale chłopie, przecież Pan Bóg w Księdze Rodzaju napisał jedną rzecz. Jedną zasadniczą. Wszystko, co stworzył Bóg, było dobre. Jak stworzył Pan Bóg, to stworzył z miłości. Oni powolutku się otwierają, może długi taki proces trwa, ale widzę, jak pomimo tego, że przecież dziecko jest kochane przez swoich rodziców, w pewnym momencie gdzieś tej miłości mu zaczyna brakować. I szuka tej miłości w różnych sferach życia. To, co my dzisiaj też robimy, przeakcentowujemy miłość i nazywamy miłością to, co miłością nie jest. Na mojej pierwszej parafii przyszła do mnie jedna pani i mówi, proszę księdza, ja księdza, proszę teraz na początku, proszę jedną rzecz, bo ja przyszedłem i na kazaniu zrobiłem kazanie z dekalogu. No to jak stanął góral za krakowskiej parafii, no jak no sieknął kazanie o dekalogu, no to się wszystkim scyzoryki w kieszeni pootwierały. Nie ksiądz mówi więcej o miłości. O miłości, która jest w człowieku, która jest przygrzebana tak wieloma rzeczami, czasami gnojem, czasami syfem, ale czasami bogactwem. I my tym ludziom tłumaczymy całe życie. To źle, to źle, to źle zrobił, to źle zrobiłeś. I potem to słychać w konfesjonale. To zrobiłem źle, to zrobiłem źle, to zrobiłem źle, to zrobiłem źle. I to są wszystkie grzechy? Albo gdy człowiek usłyszy, no ja to zasadniczo grzechów nie mam. Ja to nie grzeszę. No bo ta miłość jest tak utkwiona. Przecież miłości w człowieku musi być o wiele więcej, bo człowiek jest dobry ze swojej natury, bo takim go Pan Bóg stworzył. A to, że grzeszy, grzeszy przez to, że jest słaby. Przez grzech pierwszych rodziców. Moi drodzy, i ta miłość musi być. Jeśli nie pokocham siebie, nie pokocham bliźniego, jak mogę kochać Boga? Przez tego bliźniego. Jak ja pokocham kogoś, kto jest moim nieprzyjacielem, to też jest miłość. A to, co powtarzał ksiądz biskup Ryś jeszcze jakby w seminarium, wy będziecie na końcu świata, na sądzie ostatecznym, rozliczani przede wszystkim z miłości. Nie co żeś złego zrobił człowieku, tylko czegoś ty nie zrobił. I tu wchodzimy w zaniedbanie. Bo zaniedbanie to nie znaczy czego, co ja robię. Jak ja mogę grzeszyć zaniedbaniem, robiąc coś złego? Kraść. Żadne zaniedbanie. Myśleć jakkolwiek, to też nie jest zaniedbanie. To, czegoś ty nie zrobił. Zaniedbać i zaniechać, ja zapytałem się młodzieży, jak oni to rozumieją. Od jeden mi mówi tak chłopak, zaniedbać to znaczy mam dbać, jakoś o to dbam, ale inne rzeczy są ważniejsze. A zaniechać, przestać o to dbać. I faktycznie najczęściej jest tak, że przestajemy dbać o coś, czasami zabieramy się za coś ważniejszego. I tu przychodzi nam w odpowiedzi ta dzisiejsza Ewangelia, Łukasz, i pokazuje nam bogatego człowieka. W tej Ewangelii nie ma napisane, że on coś złego robił. Co on złego robił? Nie słyszymy o tym nic. On rano wstawał, patrzył przez okno, wypełniał swoje obowiązki, wychodził z pałacu, wchodził do pałacu. Żył może faktycznie, naprawdę dobrze. Tak naprawdę na świecie wszyscy są dobrzy. Zależy, jak na człowieka popatrzeć. I teraz on wchodzi, wychodzi, ale nie widzi jednej rzeczy. Nie widzi, że koło niego leży żebrak. Że koło jego murów psy, symbol w Starym Testamencie u Żydów największej pogardy, liżą psy wrzody, przychodzi koło tego człowieka. A może on szedł do jakiejś instytucji charytatywnej? Nie wiemy. Może pomagał. Moi drodzy, trzeba zrozumieć tą przypowieść od tego początku. Co jest moim bogactwem? W czym ja pokładam na swoją nadzieję? Przede wszystkim to jedno bogactwo, to jest Bóg. I ja nie mówię tutaj, że bogactwo takie materialne jest czymś złym. Bo byśmy musieli powiedzieć, że Abraham był zły. Abraham dlaczego musiał rozstać się z Lotem? Bo mieli tak dużo bogactwa. To wszystko, co wypasali, te wszystkie zwierzęta już nie miały miejsca. To nie było miejsca, trzeba się rozłączyć. Ty idziesz w jedną stronę, idę w drugą stronę. Bogactwo jest dobre, ale co my przedkładamy nad to bogactwo? Czy prawdziwym skarbem mojego serca tak naprawdę jest Pan Bóg? Bo jeśli skarbem mojego serca będzie Pan Bóg, to wracamy do tego, co mówiłem wcześniej, to wracamy znowu do miłości. Bo święty Jan powtarza ciągle, Bóg jest miłością. Moi drodzy, jeśli tylko dbam o to, co jest dla mnie materialne, co jest dla mnie takim bogactwem i nie jest to Bóg, to moi drodzy, mogę wejść na zgubny kierunek, jakim jest egoizm. A niestety, tam gdzie jest egoizm, tam nie ma miłości. Tam nie ma Boga. I będę jak ten bogacz. Będę szedł przed siebie i będę widział swoje królestwo. Może go zauważę, ale będę wchodził i wychodził do pałacu swojego bogactwa. Ciągle. I ciągle będę mówił, ja robię dobrze. No, opiekuję się swoimi dziećmi, opiekuję się swoimi parafianami, przygotowuję się do katechezy, dbam o swoją grupę parafialną i robię coś koło kościoła. No przecież robię same dobre rzeczy. No, ale czy to jest twoje bogactwo? Czy ty, dbając nawet o to wszystko, twoją rodzinę, twojego dziecka, dbasz, bo to jest Bóg? Bo to jest Bóg w nim ukryty? I może mieć dziecko wszystko. Kapłan może mieć wszystko. Ale może nie robić czegoś, co będzie grzechem zaniedbania, czegoś najistotniejszego. Człowiek bogaty przecież, o którym dzisiaj mówi ta Ewangelia, to też jest potomek Abrahama. Słyszymy dokładnie o tym. Idź do ojca Abrahama. Na łonie Abrahama leży. Moi drodzy, człowiek na co dzień, ten człowiek bogaty na co dzień ucztował, ubierał się bardzo wystawnie, ma dużo. Czy ktoś z nas tutaj ma za dużo? Ma ktoś tu za dużo czegoś? Pieniędzy ma ktoś za dużo? Tak? Nie, no nie widzę lasu rąk, nie? Ciągle będziemy się pytać. Ja nie znam człowieka, który miałby za dużo. Jakby ma coś, jak ktoś ma coś za dużo, to proszę przyjść do mnie. To spożytkujemy, no nie? Ale moi drodzy, czasami mamy za dużo. My nawet o tym nie wiemy. Dlatego zapominamy o tym, co jest najistotniejsze. Żebrak leżał codziennie. Codziennie. On był obok mnie. To znaczy, że grzech zaniedbania to jest grzech, z którego musimy robić rachunek sumienia codziennie. Bo nie można zrobić rachunku sumienia z grzechu zaniedbania po tygodniu. Bo to jest codzienne moje zaniedbanie rzeczy pięknej i dobrej, która pochodzi od samego Boga. Bo może to Pan Bóg posyła kogoś takiego, jak tego żebraka posłał przed pałac bogacza, żeby pokazać, ej, człowieku, robisz może dużo dobrego, ale nie robisz tego, co jest najistotniejsze. To wiąże się też z moim powołaniem. Czy ja odkryłem prawdziwie swoje powołanie? Nie mamy żadnego dowodu, że bogacz robił coś złego. Nic tak naprawdę. Moi drodzy, czy kiedykolwiek odpowiedzieliśmy sobie na to zasadnicze pytanie, co jest moim skarbem, ale co zaniedbałem w życiu? Trudno się mówi do wspólnoty odnowy w Duchu Świętym, bo to jest, ja to zawsze powtarzam, wyższy level. No, wyście już więcej przeszli. Ale trzeba też popatrzeć, że i tak nigdy nie dosięgniemy tej doskonałości w niebie. I do tej doskonałości każdy z nas dąży. Ale trzeba tutaj też skonfliktować samych siebie ze światem, którym jesteśmy posłani. To, co było w czasie modlitw. My jesteśmy posłani do świata pogan tak naprawdę. Przeczytałem dzisiaj informację, że my jako katolicy dzisiaj jesteśmy w mniejszości już dzisiaj w Polsce. A Polska jest krajem z całej Europy najszybciej laicyzującym się. Bośmy coś zaniedbali. Coś najistotniejszego. Moi drodzy, jeśli nie odpowiemy sobie na pytanie, co zaniedbałem czy co zaniechałem, to niestety możemy się obudzić, tak jak ten pewnego rodzaju bogacz, w piekle. I nawet powiemy sobie, przecież robiłem wszystko dobrze. To czemu ja jestem w piekle? No bo właśnie, czegoś nie robiłeś. Nie robiłeś czegoś dobrego, po prostu. Coś, co było obok ciebie. Ale przecież ja robię dużo. Ja pomagam, przecież ja się dużo modlę. Ilu jest takich ludzi, że naprawdę codziennie się modli, 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 modli. I to nas, pamiętam, też przestrzegał biskup Grzegorz. Żebyś nie przedłożył modlitwę nad drugiego człowieka. Bo drugi człowiek może być twoją modlitwą. To jest bardzo ważne, moi drodzy. Przecież ten bogacz nic złego nie robił. Historia Kościoła zna wielu takich, którzy jakoś też uciekali przed tym dobrem. Zacznijmy od Pisma Świętego, mamy Jonasza. Uciekał, uciekał, uciekał. Pan Bóg mu mówił, masz to zrobić, idź do Niniwy. Raz, drugi, w końcu się musiał wieloryba znaleźć. U ryby, powiedzmy tak ogólnie, bo to ryba. Będziemy się kłócić, co to za ryba. Czy ssak, czy nie ssak. Ale w końcu go Pan Bóg jakoś dołapał. Mamy Augustyna. Mama szła do kościoła, modliła się jego nawrócenie, a on, jeszcze tej letniej takiej wiary, prosił, żeby się czasem nie nawracać. Bo jemu jest dobrze tak, jak jest. Nie? Mama prosi. Mamy ludzi kościoła, którzy nie wyruszyli na misję początkowo. Pan Bóg daje im zadanie. Jedź do tego kraju, jedź do tego kraju. Zajmij się tymi żebrakami, zajmij się tymi ludźmi chorymi, zajmij się tymi ludźmi, którzy są na marginesie. Panie Boże, ja sobie z tym nie poradzę. Panie Boże, ja tego nie mogę zrobić. Ja wiem, że to jest dobre, to jest piękne. Ja tego nie mogę. Dlaczego? Przecież ja Cię do tego posyłam. Ale potem okazuje się, że ci ludzie jednak rozumieją. Pan Bóg daje im konkretny, jasny sygnał. Wyruszają na misję. Oni są dziś wielkimi, świętymi ludźmi. To jest odkrywanie ciągle na nowo swojego powołania. Codzienne odkrywanie swojego powołania to jest właśnie iść za tym, co mówi Pan Bóg. A jak nie idę za tym, to ja zaniedbuję. To ja ciągle zaniecham tych pewnych rzeczy, które może Pan Bóg stawia obok mnie. Nie można, moi drodzy, być dobrym pracownikiem. Mówię tutaj o pracowniku Pana Boga, bo mówię to do was, mówię to do siebie, jako kapłana, do was, ludzi głębokiej, mam nadzieję, wiary. Nie można być dobrym pracownikiem Pana Boga, jeśli nie dam ze swojego serca, ze swojej głębi wszystkiego. W 100%. Wiedząc, że to robię dla Pana Boga. No i takie regularne uczestnictwo w nabożeństwach. Wielu ludzi mówi mi dzisiaj, no po co w niedzielę chodzić do kościoła, proszę księdza? Po co? Nie? I to słyszę nawet z ust ludzi, przeważnie myślałem, wierzących bardzo. Ale to takie nasze dzisiejsze, w niedzielę do kościoła i koniec. Niedziela i koniec. Przecież Pan Bóg nie mówi więcej. A ja uważam, że Pan Bóg mówi więcej, bo mówił Hebrajczyków przez świętego Pawła, nie opuszczajcie wspólnych zebrań. Codziennie na ołtarzach całego świata składa się Eucharystia. Składa się ofiarę eucharystyczną. Ilu nas w tym kościele jest tak naprawdę? My jako kapłani zaniedbaliśmy to zdanie. Kładę sobie, bo my nie przypominamy. Przecież nasze wspólne zebranie się, Eucharystia, jesteśmy kościołem. A tak często jest tak, niedziela, msza święta i koniec. No, nie? No to wystarczy. Pomodlę się, my kapłani. Odmówię brewiarz, super, no wystarczy. Szczerze, no ja nawet nie muszę mszy odprawiać, bo mnie, ja biskupowi ślubowałem, że będę codziennie brewiarz mówił, a nie codziennie mszy odprawiał. No ale odfajkowałem sobie. No. Nie opuszczajcie wspólnych zebrań. Moi drodzy, uczestnictwo w takich nabożeństwach. Jest majówka, jest czerwcówka. Ludzie już tego nie potrzebują. Ale do kościoła chodzę. Jest to dobry? Jest to dobry. A jak się obudzę w piekle? Może akurat wtedy był ktoś, kto potrzebował twojej modlitwy, abyś ty był. Na tym, jak to nazywają dzisiaj ludzie, klepaniem różańców. Tak piękna modlitwa. Tym odśpiewywaniem Maryjek w czasie litanii, jak to młodzież czasami mówi. Tak piękna modlitwa. Przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Mówię do swojej mamy, mówię do Pana Jezusa o Jego Matce. Twoja mama jest królową, twoja mama jest najpiękniejsza, najzacniejsza. Chrystus się cieszy takim czymś. Słabo to widać w naszej ojczyźnie, nawiązując do tego, jak my się sekularyzujemy. Po prostu odchodzimy, laicyzujemy się. I to jest niestety błąd nas, kapłanów. Tutaj trzeba powiedzieć, że na pewno zrobiliśmy coś w naszym życiu, co przeszkodziło wyznawaniu wiary. Trzeba uderzyć się w pierś, powiedzieć tak. Natomiast to jest też zaniedbanie każdego z nas, jeśli nie modlimy się właśnie o tego ducha wiary w naszej ojczyźnie. jeśli nie modlimy się za kapłanów. Moi drodzy, zaniedbanie wiernych, zaniedbanie najbliższych w domu to jest grzech zaniedbania. Zapominamy bardzo często o dobru, które robimy. Musimy zapominać o tym. Fajnie by było, gdybyśmy w końcu tak wzięli pewnego razu i zakryli to wszystko dobro jakimś płaszczem, które robimy na co dzień. A wtedy odsłoni się nam to, czego dobrego jeszcze nie robimy. Bo my jesteśmy czasami przepracowani tym dobrem. Przepracowani z tego powodu, że tak się już nauczyłem. I tak to robię. My jesteśmy nauczeni, o, dać piątkę, bo idzie żebrak, dać na jakąś cel charytatywny. My jesteśmy skłonni do tego. Ale czy akurat ten człowiek tego akurat potrzebuje? Wstaję rano, patrzę, piękna pogoda, wychodzę z domu, tak jak ten bogacz. Ale są ludzie, którzy z domu dzisiaj nie wyjdą i nie wyjdą już w ogóle. Czy ja mam kogoś takiego koło siebie? Przecież miasto bloków to jest też. Ilu naszych sąsiadów nie jest w stanie wyjść z domu? To jest takie nawet pytanie, czy ja się kiedykolwiek zastanowiłem nad tym, czy wychodząc z domu, wiem, że wszyscy dzisiaj wyjdą, bo mają co zjeść. Ksiądz Węgrzyniak opowiadał kiedyś piękną anegdotę, kiedy zadzwoniła do niego jakaś pani. Halo, potrzebuję zrobić zakupy, to mieszkam na ulicy Jana w Krakowie. Węgrzyniak tak sobie myśli, no to 10 minut ode mnie. Nie? Ale skąd pani ma mój numer telefonu? No jestem sama w domu, na polu jest mróz, nie mogę wyjść, jestem głodna, chciałabym, żeby ktoś mi zrobił zakupy. Otwieram książkę telefoniczną, dzwonię pod pierwszy lepszy numer. Ksiądz Wojtek mówi, no teraz, no tak, zostałem na dzień wolny w domu, akurat dzisiaj, chcę dokończyć artykuł, mam do niej 10 minut, niechże pani zadzwoni do sióstr prezentek, one są zaraz obok pani, a jak nie, to niech pani zadzwoni do mnie jeszcze raz. Po 400 minut nawet nie zadzwoniła, mówi, to nie zadzwoni już więcej. Prosta pomoc, 10 minut wtem i z powrotem. To jest to, co w grzechu zaniedbania jest bardzo dzisiaj takie popularne i z czego myśmy się powinni spowiadać, to jest to zdanie, nie mam czasu. Brakuje mi czasu. Jak świat światem, tak doba ma zawsze 24 godziny. Moi drodzy, nie mam czasu pomóc, nie mam czasu popracować. Moi drodzy, cokolwiek czynicie, czyńcie jak dla mnie, mówi Bóg. Cokolwiek czynicie. Pan Bóg dał ci 24 godziny i Pan Bóg chce, żebyś te 24 godziny wykorzystał jak najlepiej. Ale może zdarzyć się tak, że to, co jest najlepsze, przedkładamy na to, co jest najpiękniejsze w oczach Pana Boga. To, co też było na tej modlitwie, że jesteśmy posłani do świata, trzeba też popatrzeć, że dzisiaj świat drwi z nas chrześcijan, dlatego, że oni czasami robią o wiele więcej dobra, aniżeli my. Że my się musimy czymś wyróżniać spośród ludzi tego świata. Spośród, nie chciałbym takiego używać takiego trudnego słowa pogaństwa, ale spośród tych ludzi, którzy drwią z nas, chrześcijan, katolików, którzy wiele rzeczy potrafią, bo oni też robią dobro. Zauważmy, czy człowiek jest wierzący w Pana Boga, czy nie jest wierzący, robi dobro. Ile ludzi niewierzących piękne inicjatywy charytatywne, fundacje zakłada, to jest dobro. Ale my musimy sobie uświadomić, że często nas zjada hedonizm. Robię to, co lubię. Ale nie robię tego, co jest dla mnie już ciężkie. A z drugiej strony człowiek, który jest dobrym człowiekiem, choć niewierzącym, też idzie do pracy jako pielęgniarka. Może tego nie lubić, ale idzie, bo ma taki zawód. Może jest opiekunką środowiskową, kto kimkolwiek. Idzie i pomaga. To jest człowiek tego świata. Człowiek, który robi, moi drodzy, dobro, szuka pokoju. Ale czy nie przechodząc obok czegoś obojętnie? Często robię tak, jak mnie ktoś widzi też. No, jak mnie ktoś widzi, no to zrobię super, pięknie. Tak uczniowie często na lekcji. Jak ksiądz na mnie patrzy, no to pisze, uważam. Ale no jak się ksiądz odwróci, to ja od razu już. Ale tak samo jest z nami. Czy nawet w naszej pracy zawodowej ja daję z siebie wszystko? Czy ja potrafię powiedzieć, że robię to, choć po prostu mnie już to denerwuje? Zwykła pani, która sprząta. Jak ktoś widzi, jak idzie szefowa, wysprząta pięknie. Bo robi to z widoku. Ale no pani szefowej nie ma, czy pana szefa. To robię już tak. Komuna tego nauczyła? Komuna, czyli niczyje. I to jest to zaniedbanie też tego dobra, które mamy. Moi kochani, zaniedbanie ze strony ludzi. Bardzo często zdarza się tak, że przychodzi człowiek do księdza i mówi: proszę księdza, trzeba byłoby zrobić to, to, to i to. Super, to proszę działać. Nie? Ja też nie wszystko mogę. No nie widzisz, co trzeba jeszcze zrobić? Widzisz to dobro, czego tego nie zrobisz? Albo może się zdarzyć, proszę księdza, bo jak ja nawet coś dobrego zrobię, to i tak będzie źle. Przepraszam bardzo, no to Pan Jezus to w ogóle nie miał sensu tutaj. Bo cokolwiek by dobrego nie zrobił, zawsze było źle. Zawsze ktoś na niego chciał donieść, zawsze chciał, nie wiem, jakoś go pochwycić na słowie, zawsze coś chciało zrobić, żeby... I co zrobił dobrego? Uzdrowił paralityka, uzdrowił, było źle. Wskrzesił młodzieńca, było źle. Moi drodzy, też tak niekiedy możemy patrzeć. Nie zrobię czegoś dobrego, bo może ktoś mnie wyśmieje. Boję się, że czasami może być tak, że spotkamy się w tym piekle gdzieś, no nie? No. I Pan Bóg powie nam wtedy, tak z góry powie: popatrzcie się, tak wasze piękne życie, bo piękne, ale tego nie zrobiłeś, a było dobre. Tego nie zrobiłeś, a było dobre. Mówię to przede wszystkim do siebie. Co jest takim głównym zadaniem księdza? Przede wszystkim modlić się i sprawować sakramenty. Są dwie podstawowe rzeczy księdza. Dzisiaj jest ten problem, że my robimy wszystko, a nie robimy tej zasadniczej rzeczy. Pan Krzysztof wie dokładnie, o czym mówię. Sprzątamy, sadzimy, zajmujemy się gospodarstwem, ale zaniedbujemy to, co jest najistotniejsze. Dasz człowiekowi chleb, ale nie dasz mu tego, czego najbardziej potrzebuje. Może rozmowy, może twojej bliskości. To jest mu najbardziej potrzebne. A on jest blisko ciebie. Popatrzcie się, że ten żebrak wybrał akurat pałac tego króla. Przecież ja twierdzę, że tam było o wiele więcej ludzi, którzy mogłoby mu pomóc. I on miał tego świadomość. Ale to był znak od Pana Boga. Ile my takich znaków potrafimy dzisiaj przeoczyć? Damy piątkę. Ksiądz Tischner powtarzał, że jak ktoś cię prosi o piątkę, daj mu. Ale idź i kup mu bułkę, żeby nie pił na pusty żołądek. To jest bardzo ważne, nie? Ja nie dam mu piątki, bo on pije. No dobra, ale może on potrzebuje twojej rozmowy. Jako kleryk, który byłem w Krakowie, non-stop widziałem tych ludzi, którzy leżeli na ławkach. I powiem, że mam taki wyrzut, bo nigdy nie miałem odwagi zatrzymać się i zapytać się, w czym ci pomóc. Usiąść. Nauczyło mnie to dopiero hospicjum. Kiedy raz na jakiś czas chodziliśmy do hospicjum, do tych ludzi, którzy umierali. To było albo ich ostatnie chwile, minuty, godziny, dni. I oni potrzebowali, żeby tylko po prostu siąść i chwycić kogoś za rękę. I nic nie trzeba było mówić. A ja szedłem do hospicjum, myśląc, o czym ja dzisiaj będę rozmawiał, albo jakie krzyżówki wezmę, żeby rozwiązać. No piękna rzecz. Zabić człowiekowi czas, który umiera. No nie no. Powiedzieć mu coś takiego, że on po prostu z tego życia do tej śmierci to przeskoczy jak aniołek. No nie. Ale on tego nie potrzebował, bo on to bardzo dobrze wiedział. Bo on był bardziej doświadczony śmiercią niż ja, bo umierał. A on potrzebował, żeby ktoś po prostu przy tej śmierci razem z nim był. Kraje mi się serce, jak widzę w Domu Pomocy Społecznej, jak ci starsi ludzie są zaniedbani przez swoje dzieci. Przyjedzie taki jeden z drugim, da mamusi króliczka czekoladowego na Wielkanoc, mamusia i tak czekolady zjeść nie może, bo ma cukrzycę. Ale dałem mamusi, byłem, odwiedziłem, mamusia dałaś mi. Dałam ci całe swoje serce. Kochani, to jest bardzo wielki problem. Dzisiaj, przechodząc tak bardziej do teorii, już nie do praktyki, a nie teorii, bo to się najczęściej jest takie dla mnie wolące. Ludzie się mało spowiadają z grzechu zaniedbania. My się spowiadamy w tej w spowiedzi takiej powszechnej. Zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Z myśli się spowiadamy, z uczynków się spowiadamy, z mowy się spowiadamy, ale z zaniedbania nie. I to jest najtrudniejsze. Czy nie potrafimy tego znaleźć w sobie? A niestety, każda pani domu, pan domu też wie, że kiedy zostawi się mokrą szmatkę i nie wyciśnie się jej, to to śmierdzi. Zacznie śmierdzić w pewnym momencie. Tak samo jest z człowiekiem. Człowiek chłonie w swoje serce. I jeśli ja w sakramencie pokuty nie oczyszczę swojego serca, to ja nie jestem w stanie stawać się świętszy. A zaniedbanie ze strony ludzi na spowiedzi jest straszne dzisiaj. Boli człowieka i kapłana serce, kiedy służy w konfesjonale, służy pomocą, służy sakramentem, a ktoś twierdzi, no przecież przykazanie mówi raz do roku. To po co się będę wystawiał naprzód? Nie, że se ksiądz odpocznie, tyle roboty ma ksiądz. Ale jakie to jest nasza droga do świętości? Niestety to potem zacznie śmierdzieć. Zapytałem się uczniów o grzechy zaniedbania z ich strony, młodzieży. I o dziwo, nikt nie powiedział mi o takich rzeczach materialnych. Zaraz wyszli z nauką, zaniedbujemy naukę. Macie rację. Bardzo ciekawą rzecz powiedzieli od razu, jako druga, zaniedbujemy, proszę księdza, relacje. Mówię, no jesteście genialni. I na tych dwóch, plus tam jeszcze parę rzeczy takich drobniejszych, relacje. To jest też taki temat, który do zaniedbania powinien być zaliczony jako pierwszy. Bo zaniedbujemy relacje z najbliższymi. Nasze dzieci mają wszystko. Pracowałem z młodzieżą tak na takich rekolekcjach wakacyjnych, to te dzieci wszystko miały. Patrzę, w szkole dzieci mają wszystko. Ale czasami dziecko przychodzi do nauczyciela, do katechety, nawet do pani woźnej i opowiada, co jest w domu, jak jest w domu, dzieli się swoimi przeżyciami. No i tak zapytałem kiedyś takiego ucznia, a mamie to mówisz? Proszę księdza, mama nie ma czasu. Wie, co to dziecko najbardziej? A masz tablet? Mam, proszę księdza. A masz jedzonko w domu? Mam. A masz ubranie dobre? Mam. Nawet jedno dziecko powiedziało, że ma koszulkę z Gucciego. Chwaliło się mi bardzo. Gucci, nie wie ksiądz, co to jest? Mówię, super, mamusia dla ciebie bardzo dba. Ale nie ma czegoś najistotniejszego. Nie ma czasu. Mamusia nie pogada z dzieckiem. I potem nie ma relacji matka-syn, ojciec-syn. Najtrudniejsza relacja, która jest zaniedbana. Wielu z nas w seminarium chłopaków odkryło o tym, że mamy zaniedbaną relację na którymś tam czwartym, piątym roku seminarium, kiedy usłyszeliśmy od jednego ojca duchownego, ty nie możesz być księdzem, jeśli nie poprawisz relacji ze swoim ojcem. Bo jak ty będziesz ojcem? A tak jest na porządku dziennym dzisiaj. Tata to mówi rano cześć i wieczorem mówi cześć. I tyle rozmowy ojca z synem. I to potem wychodzi w różnych sytuacjach. Tak jest bardzo to zaniedbane, że młodzież to widzi. Potem pytam się, jakie są zaniedbania ze strony rodziców. Co wy widzicie u rodziców? Bo zaczęliśmy od siebie, to bardzo dobrze, żeby też możemy przejść na innych. I powtórzyli dokładnie to samo. Rodzice nie mają dla nas czasu. Takie przykre dla mnie to było, bo oni najbardziej potrzebują. Robimy wiele dobra dla nich. Robimy im wiele zajęć. To wszyscy widzą na całym świecie. I co jest najciekawsze, wszyscy widzą, nikt z tym nic nie robi. Że młodzież ma wszelkie zajęcia, że młodzież ma wszelkie najnowocześniejsze sprzęty. Teraz przy tym zdalnym nauczaniu to wyszło. Jacy rodzice byli szczęśliwi, że było zdalne nauczanie, dlatego że dziecko poznało bardziej komputer i teraz samo się komputerem obsługuje. Czyli mamusia już nie musi włączyć, tatuś też nie musi włączyć. To jest ta taka strona bardziej materialna tego zaniedbania, ale zaniedbanie takie ze strony duchowej. Lektura Pisma Świętego. To, do czego ja tak bardzo często też zachęcam. Pismo Święte dla nas ludzi ma być pokarmem. Spróbujmy, no czytam raz Pismo Święte raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, super. To już jest jakiś plus. Zatem się, a spróbuj jeść dwa razy w tygodniu. No ja sobie nie wyobrażam. Spróbuj karmić się dwa razy w tygodniu, a karmisz się Słowem Bożym co ile? A no co 3 dni raz w tygodniu, kiedy jestem w kościele. Duchowo zaniedbaliśmy bardzo wiele. Dlaczego Eucharystia nas nudzi? No mówię tutaj, przepraszam do was, ale mam nadzieję, że ktoś mnie słyszy, może kto jeszcze nie doświadczył tego. Ale przecież Eucharystia, cośmy zaniedbali, przygotowanie do Eucharystii. I my, księża, tutaj się też musimy uderzyć w pierś, że nie przygotowujemy do tej Eucharystii. Ile czasu spędzamy, żeby się przygotować na ślub, żeby się przygotować tam do remontu, do wyjazdu na wakacje. A ile czasu przygotowujemy się do Eucharystii? Wchodzę do kościoła, siadam i potem dziwota, że mnie nudzi Eucharystia? No niestety. I potem dziwota, że ludzie odchodzą od kościoła. Bo ksiądz słabo mówi, no tak, no może być słabym mówcą, może nie mieć tego daru, ale może świetnie się modlić za ciebie. I to jest też piękne. Ale wchodzę na Eucharystię. Pismo Święte, moja spowiedź, moja relacja z mężem, z rodziną. To są, moi drodzy, takie rzeczy, które pokazują nas chrześcijan. Świat pogański się z nas śmieje. Niestety, miłość, której inni nie mają, tego oczekuje od nas świat. Tej dokładnie miłości. Niestety, trzeba powiedzieć, że zaniedbanie ze strony Kościoła też doprowadza do różnych tragedii. O tym słyszymy już na bieżąco, codziennie. W ostatnim tygodniu znowu usłyszeliśmy o kolejnej sprawie. Nowy Targ też był doświadczany. Z jednej strony można powiedzieć, że przez lata Kościół jakoś tę sprawę zaniedbywał. I tak, i nie. Ale to jest niestety trudne i tutaj trzeba się uderzyć w pierś. Że tuszowaliśmy pewne rzeczy, przykrywaliśmy. I za to trzeba ciągle przepraszać i wyciągać wnioski. Dlatego, tak już może pod koniec, bardzo bym was prosił zdanie ulubione mojego proboszcza. Tak mówi do ludzi, za co ja tutaj jestem, to ja wiem. Za co wy mnie tutaj macie, to ja nie wiem. Ale to jest to drugie zdanie, które do tego trzeba dołożyć. Takich mamy kapłanów, jakich sobie wymodlimy. Ja nie słyszałem jeszcze modlitwy o to, żeby Kościół się w końcu oczyścił. My jako wspólnota, żebyśmy się w końcu oczyścili. Modlimy się za księży sprawców. Tak, to jest bardzo potrzebne, bo oni też się w swoim życiu pogubili. Przede wszystkim musimy modlić się za ofiary, bo tu brakuje nam miłości. Jeśli cokolwiek było zaniedbane, zaniechane ze strony Kościoła, tłumaczyliśmy się może z tego, że no co, ale reszta Kościoła, no jakbyś tak wszyscy dowiedzieli, ale zostawiamy ofiarę. I to nie tylko ze strony Kościoła, ale z każdej instytucji, która dopuszcza się takich rzeczy trudnych. Ale trzeba modlić się usilnie o to, żebyśmy my jako ludzie, jako Kościół powiedzieli stop. Oczywiście nie wyeliminujemy, bo jesteśmy ludźmi grzesznymi, ale musimy się oczyścić, żebyśmy ciągle pokazywali światu temu, któremu jeszcze nie wierzy. Coś więcej, bo świat tego od nas oczekuje. Stoi wierzący, stoi niewierzący. On robi dobrze, on robi dobrze. Jak rozpoznać, że on jest chrześcijanem? Jak pokazać, że on jest od Chrystusa i zmierza do Chrystusa? Miłością ponad. I właśnie z tą miłością ponad związany jest grzech zaniedbania. Że może faktycznie czegoś nie doświadczamy. Moi drodzy, proszę was, módlcie się za nas, żebyśmy my, nawet jako kapłani, nie zdziwili się tak jak bogacz dzisiejszej Ewangelii. Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych. Cośmy nie uczynili w ciągu dnia dzisiejszego. Cośmy minęli. Zróbmy sobie taką listę dzisiaj. Ileśmy zrobili dobrego, a ileśmy dobrego nie zrobili. Może nam przyjdzie chociaż jedna rzecz na myśl. Jak przyszła ci jedna, to o jedną za dużo. I módlmy się za siebie nawzajem, żebyśmy zawsze potrafili unikać zaniedbań, zaniechań. Ale wychodząc od tego przekazania miłości, kochaj siebie. Kochaj siebie, że ciebie stworzył Pan Bóg, że ciebie stworzył takim, jakim jesteś. Starszy, grubszy, chudszy, ładniej śpiewasz, gorzej śpiewasz. No takim cię stworzył Pan Bóg. A my idziemy tacy zakompleksieni. Albo znowu coś złego zrobiłem, znowu tu jest coś źle. Przez to będziesz kochał bardziej drugiego bliźniego, no bo ja zawsze widzę w odnowie w Duchu Świętym tą radość, której no nie mają inne wspólnoty. No bo poczuliście, każdy z was jakoś poczuł dotyk Pana Boga. Poczuliście. Przede wszystkim czujemy ten dotyk wtedy, kiedy najbardziej się nam coś posypie. Kiedy doświadczamy jakiegoś trudu, jakiegoś bólu. Przez to niesiemy miłość drugiemu człowiekowi, bo my go bardziej zrozumiemy. Ale przez to będziemy kochać Pana Boga. I nie trzeba klękać codziennie tak i mówić, że ja to zrobiłem. Nie, bo jak zrobisz to dla drugiego człowieka, to zrobisz to dla Pana Boga. Ale na odwrót. Jak Pan Bóg będzie królował w twoim życiu, On będzie twoim bogactwem. Nie pieniądze, nie praca, nie kariera. Karierowictwo nawet w Kościele, to co my możemy jako kapłani powiedzieć. To zobaczcie, że będziemy szli w drugą stronę. Będziemy widzieć bliźniego. Nie będziemy przechodzić obok niego, a psy mu będą lizały rany. Będziemy potrafili nawet sami siebie potem ukochać. Temat nie wiem, czy wyczerpany, czy może tak powinno być, może nie tak. Zapisałem sobie całkowicie co innego. Po raz kolejny Pan Bóg dał mi taki znak, że ja mam całkowicie co innego zapisane. Tak zawsze było, tak jest i tak będzie, mam nadzieję. To miałem tak bardziej usystematyzowane. Ja jestem chaotyczny. Nie nauczyło mnie tego gimnazjum. Rysować mnie nauczyli. Bo chodziłem na lekcje dodatkowe też zajęcia. Więc gdzieś Pan Bóg tym zaniedbaniem też się potrafi posłużyć. Jeśli widzimy to zaniedbanie, to już wiemy, co zmieniać w swoim życiu. A jak to zmienimy, idziemy do Pana Boga. Idziemy do zbawienia. Tyle dobrego robimy. Ja wiem. Ja będę mógł jeszcze mówić i ciągle to samo będę mówił, ale my ciągle tego dobra robimy. Świat jest naprawdę dobry, jest piękny. Ale z drugiej strony też, żebyśmy nie nazywali miłością tego, co miłością nie jest. Bo jasno i wyraźnie trzeba powiedzieć, co miłością nie jest i trzeba to odnajdywać w słowie Pana Boga. Bo dzisiaj to, za co się naszemu arcybiskupowi dostaje, to jest widoczna jedna strona medalu. Pan Bóg cię kocha, ja wiem. Ale ojciec, który kocha syna, to zawsze go też ukaże. Ojciec nie pozwoli synowi na wszystko. Bo go kocha. Chyba to w Księdze Przysłów jest. Z tego, co pamiętam. Amen. Bóg zapłać wam za to.
Dzięki serdeczne, wielkie Bóg zapłać. Jeszcze pozostańcie, bo mam komunikaty.